Cześć, dzień dobry, z tej strony Marek Kich i podcast Sztuka e-commerce, w którym podpowiadam, co możesz zrobić, żeby lepiej radzić sobie w ogólnie pojętej sprzedaży elektronicznej. Kłaniam się nisko i dziękuję, że dołączasz do mnie w 61. odcinku, w którym poruszę problem, z którym boryka się naprawdę bardzo dużo firm. No a mianowicie, jak najlepiej poradzić sobie w sytuacji, gdy zaczynasz odczuwać potrzebę zmiany firmy wdrożeniowej, która jest odpowiedzialna za Twój sklep internetowy. Wyobraź sobie, że współpracujesz z firmą technologiczną, której zadaniem jest wdrożenie Twojego sklepu internetowego. Początki takiej współpracy są zazwyczaj bardzo kolorowe i obydwie strony mają raczej pozytywne nastawienie, bo najpierw będzie super wdrożenie, a potem jeszcze bardziej super rozwój. Wszystko będzie oczywiście w terminie, w budżecie, no a w blasku jakości to wręcz będzie można się opalać. Niemałą rolę pełni w tym wszystkim też pewnie efekt potwierdzenia, no bo skoro dobrnęliśmy do podjęcia decyzji i najczęściej są to trudne decyzje, a proces jest dość długi, no to teraz na 100% wszystko będzie szło już z górki. I czasami rzeczywiście tak jest. Wszystko idzie zgodnie z planem, no a na końcu ramię w ramię obydwie firmy idą, to znaczy ty i firma wdrożeniowa idziecie w stronę zachodzącego słońca. Ale umówmy się, że w kontekście częstotliwości to lepszym określeniem będzie czasami, a na pewno złym byłoby określenie zawsze. To znaczy czasami faktycznie wszystko idzie z górki, no ale na ogół z tą górką bywa różnie. Mówiłem też o tym w 53. odcinku o lekcjach, których nauczyło mnie 11 lat wdrożeń e-commerce. Wspomniałem wtedy o tym, że w praktyce różnie bywa z terminami, różnie bywa z budżetem, no i na problemy z zakresem też zazwyczaj coś się znajdzie. I ogólnie rzecz ujmując, to mimo tego, jak na początku to wygląda i jakie nadzieje wiążemy z tym wdrożeniem, to tak różowo wcale nie jest. I trzeba tutaj sobie dodać, że tego typu, nazwijmy to, wyzwania projektowe, czy wręcz natura projektu, to jest codzienność i do pewnego stopnia nie powinny budzić jakichś większych emocji. I to też był jeden z wniosków odcinka z tymi lekcjami po 11 latach wdrożeń. Ale czasami, i o tym z kolei jest dzisiejszy odcinek, te problemy narastają na tyle, że w najbardziej dyplomatycznym doborze słów człowiek chciałby zwyczajnie to wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady, no a gdybym miał być mniejszym dyplomatą, to prawdopodobnie i tak bym to musiał wszystko wypikać. W tym odcinku podzielę się z Tobą moimi doświadczeniami, które zdobyłem będąc po obydwu stronach tej często trudnej sytuacji. To znaczy i widząc przejęcia projektów z punktu widzenia właściciela firmy, która te projekty przejmowała, i widząc te projekty z punktu właściciela firmy, która te projekty niestety musiała oddać. Bo takie sytuacje też mi się zdarzały, zresztą raczej się nigdy z tym nie kryłem. Też klienci po jakimś czasie postanawiali wybrać sobie inną firmę wdrożeniową na różnym etapie i z różnych powodów też często leżących wyłącznie po naszej stronie. Uważam w ogóle, że wbrew temu, co mówi marketing, to każda firma prędzej czy później z takim problemem czy z taką sytuacją będzie musiała się zmierzyć, więc w momencie, w którym ktoś mówi mi, że nigdy nie stracił klienta, no to albo ma firmę od miesiąca, albo tych klientów nie ma zbyt dużo, no albo zwyczajnie mówiąc, to trochę mija się z prawdą i myślę, że warto też o tym mówić na głos. No a w tym podcaście absolutnie nie ściemniamy i postaram Ci się też opowiedzieć tą perspektywę z punktu widzenia no pewnego rodzaju porażki, bo raczej sukcesem bym tego nie nazwał. Opowiem Ci więc o moich spostrzeżeniach na takich trzech, uważam, kluczowych płaszczyznach, które dotyczą zmiany firmy wdrożeniowej. Po pierwsze, czy na pewno zmiana firmy to jest aktualnie najlepsze z możliwych rozwiązań, jakie masz do dyspozycji. Po drugie, to jeżeli tak, to który moment, skoro już podjąłeś decyzję, będzie takim najbardziej komfortowym momentem na zmianę. No i po trzecie, gdy przyjdzie już ten czas, to opowiem Ci też, jak ten proces wygląda w praktyce i czego przypilnować, żebyś potem nie żałował, że o czymś zapomniałeś. No i zaczniemy od tego, czy to jest moment na zmianę firmy i czy to jest w ogóle najlepsze rozwiązanie. Ogólnie rzecz biorąc, gdyby ta zmiana była łatwa, prosta i przyjemna, no to prawdopodobnie tego punktu w ogóle by nie musiało być, no bo po prostu byś wybrał sobie jedną firmę, zrezygnował z drugiej, to przejęcie projektu byłoby bezszwowe i takie całkiem komfortowe, no i wtedy właściwie wszystko zależałoby od takiego twojego widzimisię i te prace szłyby do przodu bez właściwie żadnych takich potknięć, które mogłyby wydarzyć się po drodze. Ale ta zmiana nie jest łatwa i to od tego właściwie trzeba zacząć, że ta zmiana może powodować problemy, no bo mamy tutaj do czynienia z takimi rzeczami jak transfer wiedzy projektowej, czyli przekazanie wszystkich informacji pomiędzy jedną firmą a drugą, często w taki sposób, nazwijmy to korespondencyjny, to znaczy to ty będziesz musiał przekazać tak naprawdę tą wiedzę, którą wyciągnąłeś od firmy, tu bardzo dużo ma, bardzo duże znaczenie ma też to, w jaki sposób się rozstajecie, o tym jeszcze też opowiem, ale generalnie trzeba tą wiedzę jakoś sobie przekazać. No w tym projekcie oczywiście pojawiają się nowe osoby, często właśnie bez kontaktu z tymi osobami, które dotychczas realizowały ten projekt, więc no one też będą musiały się trochę w tym wszystkim odnaleźć i przez jakiś czas jest ryzyko, że będą tak trochę błądziły po omacku i no może to też powodować dodatkowe ryzyka, które są związane z dalszymi pracami, terminem i budżetami, wszystkim po kolei. No, nie ma też oczywiście gwarancji, że będzie lepiej. To znaczy, że ta zmiana, tak z punktu widzenia nawet takiego psychologicznego, no to zawsze jest takie ryzyko, że zmiana wcale nie będzie na lepiej, ale będzie na gorzej, albo będzie dokładnie tak samo. Więc już sama decyzja o zmianie często jest takim wytrąceniem z takiego komfortu, no bo mówi się, że lepszy wróg, którego znasz. No, trzeba się będzie na końcu wgryźć w ten projekt i w zależności od tego, jaki jest stan zastany, jaki jest moment projektu, no to to może być łatwiejsze lub trudniejsze. Więc tych tematów jest dość sporo, a dochodzi jeszcze też oczywiście ta część techniczna przejęcia, która no może być, ale nie musi być wcale prosta. Znowu tutaj to będzie zależało trochę od tego, w jakich relacjach ta zmiana firmy następuje. Trzeba będzie wyprostować zakres prac. No jest tam co robić, czyli to nie jest tylko tak, że jedna umowa się wypowiada, druga się podpisuje i te prace idą dalej, a przynajmniej nie musi tak być, bo o tym też powiemy, że czasami są takie momenty, że rzeczywiście jest to kwestia w sumie takiej zmiany tylko na papierze, a prace idą dalej, ale na ogół jest tak, że nie powiem tutaj nic odkrywczego, że zmiana najczęściej jest obarczona jakimś ubytkiem na twoim komforcie i szczególnie w tych newralgicznych momentach typu na przykład nie wiem, końcówka wdrożenia projektu czy końcówka wdrożenia MVP, gdzie tych prac zostało relatywnie niedużo i za chwilę ten sklep powinien być na produkcji, przynajmniej na papierze wynika, że czy z papieru wynika, że ten sklep będzie na produkcji. No to te momenty to są takie, gdzie raczej na szczycie listy moich rekomendacji nie będzie zmiana firmy, jeżeli chodzi o dostępne rozwiązania problemów, tylko raczej bym szukał wtedy troszeczkę innych dróg, innych sposobów na dowiezienie tego projektu, a później ewentualne zmiany. I trzeba też sobie tutaj powiedzieć, że z wielu różnych przyczyn zmiana firmy może też nie dać ci żadnych korzyści. To znaczy, może się okazać, że te problemy, które się nawarstwiają, jeżeli im się bliżej przyjrzeć, no to no może się okazać, to tak nawet często jest, że one wskazują po bliższych oględzinach na więcej niż tylko jedną stronę winną. I no, nie chcę tutaj tworzyć jakichś odkrywczych myśli typu, że zawsze wina leży po obu stronach, bo co do zasady uważam, że to nie zawsze jest prawda, wina leży tam, gdzie leży. Natomiast rzeczywiście często się okazuje, że no, nie tylko firma wdrożeniowa ma za uszami, więc zanim ten topór spadnie komuś na kark, to spróbujemy spojrzeć sobie teraz na takie różne czynniki, które mogą odwrócić lub zmienić ten bieg wydarzeń. No i pozwolisz, że zacznę od twojego podwórka. Pierwsza sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, to czy ty na pewno dźwigasz ten projekt od strony organizacyjnej. Czyli czy jest product owner, który rozumie ten projekt, czy on ma odpowiednie kompetencje, czy jest odpowiednio umocowany decyzyjnie w firmie, czy przypadkiem nie było tak, że to była osoba, która no, niewiele ma wspólnego z e-commerce'em, tylko po prostu się najbardziej nudziła albo była najbardziej techniczna z wszystkich, bo miała najnowszego iPhone'a. Tutaj są różne sytuacje, o nich też mówiłem w innych odcinkach, że czasami jest tak, że organizacja, no nie powiem, że porywa się z motyką na słońce, ale jest tak, że nie do końca jest przygotowana od strony kompetencji do tego, żeby ten projekt dźwigać. Bywa też tak, że ta osoba no, zwyczajnie nie wiem, nie umie obracać się w takiej skali projektu, to znaczy poradziłaby sobie z małym wdrożeniem, no ale z dużym już nie do końca, ta współpraca z jednostką, która dostarcza technologię, się nie układa i tak dalej. No i no jest to na pewno coś, co w sytuacji, kiedy dojdzie do zmiany firmy wdrożeniowej, no to ten problem dalej pozostanie, no bo to są problemy tak naprawdę po twojej stronie. Druga sprawa to, czy odrobiłeś pracę domową z potrzeb biznesowych, a mówiąc prościej, czy ty na 100% wiesz, czego chcesz, a firma nie umie tych potrzeb zrozumieć, czy nie wiesz, czego chcesz i razem kołyszecie się na łódce bez takiego pomysłu, co z tym projektem dalej zrobić. I oczywiście tutaj mogłyby się odezwać głosy, że to firma jest specjalistami i to tam są eksperci i tak dalej, i tak dalej. To też są dość częste rozmowy na rynku i z klientami. No, ja wychodzę tutaj z takiej prostej zasady i z takiego prostego założenia o współodpowiedzialności. To znaczy, firma wdrożeniowa jest odpowiedzialna za to, żeby ten projekt szedł w odpowiednim kierunku, jest odpowiedzialna za to, żeby dbać o ryzyka projektowe i budżety, i terminy, i to wszystko dookoła. Natomiast to nie jest tak, że ona jest tylko i wyłącznie odpowiedzialna za to. Ty też jesteś za to odpowiedzialny, więc w sytuacji, kiedy ty nie wiesz, czego chcesz, to może się okazać, że ta firma no, też nie wymyśli, czego ty chcesz, bo to mogą być dość specyficzne rzeczy i takich przykładów jest całkiem dużo. To są te takie, ładnie mówiąc, błędy w założeniach, które naprawdę trudno wyłapać, jeżeli patrzy się na biznes z boku. To trzeba po prostu siedzieć wewnątrz, żeby to widzieć. No i w sytuacji, kiedy ty obarczasz winą firmę wdrożeniową za to, że nie rozumie twoich potrzeb, a wyjdzie na to, że one są po prostu źle zaadresowane, no to znowu zmiana firmy wdrożeniowej może niewiele tutaj zmienić. Trzecia rzecz to, czy na pewno rozumiesz te takie realia wdrożeniowe, czy też sposób realizacji projektu. No tu jest dużo kwestii, które mogą się pojawić i mi się też zdarzało rozmawiać z klientami, czy brać udział w projektach, gdzie rozjeżdżało się tak naprawdę to na poziomie oczekiwań w stosunku do realizacji versus realizacji tak, jak to jest, nie wiem, wpisane w umowie. Bardzo często miewam takie rozmowy, że na przykład przychodzi klient i mówi, że nie wiem, ta komunikacja jest niewystarczająca, albo rozjechał się budżet, albo rozjechały się terminy, albo rozjechał się zakres projektu i później jak się już tam trochę głębiej wchodzi w ten projekt i w te rozmowy, no to wychodzi na to, że na przykład klient mówi, że no, rozjechał się zakres, ja proszę o brief, który był takim wstępem do rozpoczęcia projektu, no i tam jest jakaś tam jedna czy dwie strony A4. No i tutaj odpowiedź niestety brzmi, że to nic dziwnego, że ten zakres się rozjechał, czy budżet się rozjechał. On się nawet, bardziej bym powiedział, doprecyzował niż rozjechał. I no, najczęściej ta metodyka zwinna no, w ten sposób działa. I oczywiście nie zawsze to jest takie zero-jedynkowe i czarne i białe. Natomiast co do zasady, trzeba też dobrze rozumieć ten proces. I to nie tylko dotyczy metodyk zwinnych, no bo jeżeli mówimy o metodyce nie wiem, kaskadowej, i zakres projektu zostanie dobrze udokumentowany, dobrze spisany i jest załącznikiem do umowy, no to w sumie tam nie ma za dużo miejsca na taką bieżącą komunikację, więc zarzucanie firmie, że zamiast robić swoją pracę, że powinna się częściej komunikować zamiast robić swoją pracę, no bo to jest projekt, który jest innowacyjny i tak dalej, no to też jest trochę wbrew umowie, no bo przecież to wszystko jest spisane, więc firma po prostu musi to dowieść. I tego typu takie problemy, nazwijmy to natury projektowej, które wynikają z tego, że no, nie do końca rozumiesz ideę w ogóle, czy sposób podejścia firmy no, też mogą spowodować, że ta zmiana niewiele zmieni. I oczywiście jest tak, że firma powinna to dobrze wytłumaczyć. Jest też tak, że ty powinieneś mieć dostęp do tej wiedzy i dobrze rozumieć, na co się godzisz. Natomiast wiem z doświadczenia, że często ten krok jest w jakiś sposób omijany albo taki nie do końca doopiekowany. No i z tego powodu też okazuje się, że może po prostu jest potrzebne zupełnie inne podejście, a nie niekoniecznie może zupełnie inna firma. Chociaż często jedno idzie w parze z drugim. No i ostatnia rzecz, to jest taki rachunek sumienia, który sprowadza się do pytania, czy ty na pewno, drogi właścicielu firmy, czyli e-commerce menadżerze, jesteś wystarczająco zaangażowany w projekt i czy ty na pewno wywiązujesz się ze swoich obowiązków. I to też jest problem, myślę, nagminny. I on, znowu, żeby też trochę oddać sprawie sprawiedliwość, on często wynika z takiej chyba nie do końca właściwej komunikacji tego, co z czym agencja przychodzi. Bo bardzo często jest tak, ja się przynajmniej z tym spotykam, że na rozmowach handlowych tam poziom asertywności sięga zeru i właściwie wszystko będzie super i wszystko będzie z górki i fajnie i zajebiście, a mało kto tam próbuje przemycić takie informacje pod tytułem: drogi kliencie, to wcale nie będzie zajebiście, to będzie dramat, tragedia, będzie od cholery roboty, ale będziemy w tym razem i damy sobie radę. I taki sposób, nazwijmy to taki nader optymistyczny sposób prowadzenia rozmów handlowych, faktycznie może powodować, że ty możesz odnieść wrażenie, że właściwie usiądziesz sobie na kanapie i wstaniesz z niej w momencie, kiedy trzeba będzie policzyć wpływy z tego sklepu internetowego, natomiast realia są takie, że tam jest naprawdę kupa roboty po obydwu stronach i twój brak zaangażowania no, na pewno nie pomoże. I tu oczywiście winą firmy jest prawdopodobnie to, że ona to niewystarczająco zakomunikowała, natomiast zmiana firmy na taką, która zdejmie z ciebie obowiązek angażowania się w projekt, jest drogą donikąd, bo to zaangażowanie zawsze będzie potrzebne. Na jakimś poziomie, najczęściej na dużym poziomie, no bo ja raczej wychodzę z założenia, że tutaj jest potrzebna taka ścisła współpraca pomiędzy dwoma firmami, żeby ten projekt dowieść, a nie tylko jednej. I jeżeli twierdziłeś inaczej, czy żyłeś w przekonaniu, że to powinno wyglądać inaczej, to raczej bym powiedział, że to jest niewłaściwa komunikacja, ale a niekoniecznie taki niewłaściwy stan rzeczy. I tutaj jeszcze kilka słów komentarza, zanim zostanę posądzony o jakąś stronniczość i obronę agencji na siłę. No mam nadzieję, że nie ocenisz tego w ten sposób, no bo bronię tutaj też inne firmy wdrożeniowe i być może przez to z mniejszą liczbą klientów będę miał przyjemność porozmawiać o zmianie projektu, ale uważam, że rzeczywiście nie zawsze tak jest, że wszystkie problemy tego świata trzeba zrzucić na firmę wdrożeniową. Bardzo często zdarza mi się sytuacja, w której moją rekomendacją jest brak zmiany firmy, tylko podjęcie jakichś innych działań albo zmiana, ale w zupełnie innym momencie niż teraz, czyli taka bardziej na spokojnie, bardziej przemyślana, taka bardziej strategiczna zmiana niż taka pod wpływem impulsu. No ale na koniec dnia moglibyśmy się czarować, że klient ma zawsze rację i tak to najczęściej wygląda na rozmowach przed rozpoczęciem projektu i to też bardzo często powoduje, że te umowy się podpisują. No ale pech chce i trzeba sobie powiedzieć na głos, że no, klient nie zawsze ma rację i uważam, że warto też o tym rozmawiać i warto szukać wspólnie rozwiązań, a nie tylko gdzieś tam szukać jednostronnie problemów na siłę. Mi się faktycznie zdarzają takie sytuacje, że rozmawiam ze sfrustrowanym klientem i się okazuje, że tam ani za bardzo nie ma briefu, ani nie ma budżetu. Już czytam było, że w sumie to ten klient sam nie wiedział za bardzo, czego się spodziewać i ja tak prawdę mówiąc nie do końca wiem, na jakim materiale pracowała firma wdrożeniowa, bo przyszła firma zmienić swojego dostawcę akurat do mnie. No i okazywało się, że w sumie ta zmiana będzie bardzo trudna, bo tam ani nie wiadomo za bardzo, co było do zrobienia, ani nie wiadomo było, na jakim poziomie jest ten projekt. No i pomijając już, że ta zmiana jest trudna, No to też trudno się dziwić, że ktoś jest niezadowolony, że nie dostaje tego, czego chce. No ale znowu pytanie, czy ta firma w ogóle wiedziała, czego ten klient oczekuje. Z drugiej strony, jeżeli nie wiedziała, no to czy ona na 100% wykonała tą pracę, żeby się dowiedzieć? Czy zadbała o komfort tego klienta, żeby ta współpraca się jakoś tam układała? No tych zmiennych jest dużo, jest ich na pewno dużo i warto wszystkie je wziąć pod uwagę, zanim rzeczywiście ten topór opadnie, komuś spadnie głowa i, no i dojdziemy do takiej sytuacji bez odwrotu. I mówię o tym nie dlatego, żeby sobie poużywać na jednej czy na drugiej stronie, tylko po to, żeby ci uświadomić, że być może ta zmiana będzie jakimś tam odświeżeniem i trochę oczyści atmosferę, trochę zabierze ci stresów z głowy, to też oczywiście jest ważne, szczególnie gdy jesteś zmęczony tą obecną współpracą i tam czuć, że coś się wypaliło, coś się skończyło, ale trzeba mieć świadomość, że jeżeli ty nie będziesz miał posprzątane gdzieś tam w tym swoim ogródku, to w długiej perspektywie ta zmiana może nic nie dać, bo te stare koszmary wrócą. Może też być tak, że ta zmiana przyniesie dużo więcej złego, dlatego że jeżeli pracowała jedna firma, ty byłeś niezadowolony, ale to jakby no nie do końca było to związane z firmą i sobie ją zmienisz, no to te problemy wrócą, no bo właściwie czemu nie? Czy najprawdopodobniej wrócą i ty znowu zmienisz tą firmę, a też no, im więcej firm grzebie przy jednym projekcie, tym ten projekt bardziej się zaciemnia i coraz trudniej go później będzie rozwijać, więc jest zawsze jakieś tam ryzyko, że ta ilość zmian może spowodować, że po prostu którejś zmiany z kolei już nie będzie, no bo nikt się nie podejmie utrzymania sklepu, który był dotykany już tam przez, nie wiem, 6 różnych firm. No i co? No i teraz czas na drugą stronę tego medalu, czyli na kroki, które możesz podjąć z firmą wdrożeniową, zanim zaczniesz podejmować kroki obok takiej firmy wdrożeniowej. To znaczy, jeżeli masz już pewność, że no, to nie ty, a warto zacząć od siebie, no to zanim ta decyzja będzie taka, nazwijmy to, ostateczna, warto zwrócić się do firmy, bo tam może być też dużo powietrza do jakiejś współpracy czy podjęcia jakichś tam środków naprawczych czy zapobiegawczych. I ja bym zaczął od no, takiej dość trywialnej rzeczy, ale od szczerej rozmowy. Tutaj pozdrawiam Sylwię, która do mojego notatnika ładnych i trafnych stwierdzeń dodała, cytuję, no, jak mi nie powiesz, to się nie dowiem. Naprawdę nie wszystko jest tak oczywiste, jak mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka. No bo każda firma pracuje trochę inaczej, każdy człowiek ma też inne potrzeby i inaczej zdefiniowane poczucie komfortu. Zupełnie inaczej pracuje się z osobą decyzyjną, zupełnie inaczej pracuje się też z osobą, która jest decyzyjna, ale na przykład nie jest osobą, która wydaje pieniądze, czyli no inaczej będzie ta współpraca układała się z menadżerem, inaczej będzie się układała współpraca z prezesem firmy. Zupełnie inaczej będzie się też układała współpraca z osobą, która jest, nie wiem, bardziej techniczna, mniej techniczna, bardziej doświadczona, mniej doświadczona. Każdy wchodzi do tej współpracy i każdy kładzie na stół jakiś pewien zestaw kompetencji i też pewien zestaw oczekiwań w stosunku do innej strony. I dopóki nie wywalimy sobie tego wszystkiego na stół, i najlepiej robić to na bieżąco, kiedy tylko pojawią się jakieś problemy czy obawy, no to trudno będzie mówić o zmianach. I chyba takim najlepszym przykładem jest to oczywiście komunikacja, bo to najczęściej nawala tak naprawdę w projektach. Są osoby, które potrzebują się komunikować tam raz na 2 tygodnie i im to wystarczy, więc uczestnictwo w demo jest dla nich okej. No ale są też osoby, które potrzebują te statusy wymieniać sobie częściej i biorą na przykład udział w stand-upach. Z doświadczenia wiem, że branie udziału w stand-upach jest w ogóle bardzo pomocne w takim budowaniu fajnej relacji pomiędzy obiema firmami. Natomiast no, to oczekiwania w stosunku do komunikacji są różne. No, ktoś potrzebuje takich informacji, ktoś potrzebuje innych informacji. Ktoś potrzebuje tylko, czy idziemy w dobrym kierunku, a ktoś potrzebuje jeszcze dużo szersze dane, no bo musi się na przykład z tych danych też tłumaczyć na zarządzie, więc No, różnie to bywa w praktyce i z doświadczenia wiem, że szczera rozmowa taka otwarta przy jednym stole, powiedzenie sobie, co boli jedną, drugą stronę, na pewno w jakimś tam stopniu oczyszcza atmosferę, a jeżeli idą za tym działania, no to też pomaga tej współpracy. No i tu druga sprawa, czyli właśnie ta zmiana zasad gry czy zasad współpracy. Tak naprawdę rzadko kiedy coś jest tak bardzo mocno wmurowane w podłogę. Jeżeli się okaże z jakiegoś powodu, że chcesz mieć częściej raporty, jakieś dodatkowe dokumenty, chcesz mieć inaczej poukładane spotkania, trochę inną agendę, chcesz się raz na jakiś czas spotkać na żywo, chcesz, nie wiem, w taki czy inny sposób przekazywać sobie zadania do odbioru, chcesz w taki czy inny sposób współpracować z PM-em czy z deweloperami, no to najczęściej da się to tak naprawdę zrobić. To znaczy ja rzadko widzę jakieś takie przeciwwskazania, żeby poukładać sobie tą współpracę tak, żeby wszyscy się czuli komfortowo. Oczywiście ta granica jest gdzieś tam położona na zmianie ducha współpracy, to znaczy no, z metodyki zwinnej pewnie kaskadowo byłoby trudno zrobić, natomiast pewnie da się jakoś to tak polepić, żeby wszystkim było dobrze. Natomiast te takie, nazwijmy to, zasady higieniczne, czyli to, kto z kim, kiedy się komunikuje, w jakiej sprawie, jaki jest tam, nie wiem, łańcuch akceptacji i te wszystkie takie rzeczy okołoprojektowe, najczęściej da się to tak poukładać, żeby pasowało po prostu do twoich oczekiwań i to też bardzo pomaga. No jeżeli taka, nazwijmy to, zmiana organizacyjna nie pomaga, no to zawsze można jeszcze spróbować się usztywnić, czyli na przykład, nie wiem, wprowadzić jakiś aneks do umowy, trochę zmienić, nie wiem, sposób rozliczania się w projekcie, czy sposób akceptowania zadań, czy, nie wiem, dodawać jakieś milestone'y do projektów, takie, żebyś miał formalnie lepsze poczucie, że ten projekt idzie w dobrym kierunku, więc no, to już jest takie usztywnianie, które na pewno jest mieczem obosiecznym, no bo usztywniają się obydwie strony, więc traci na tym na pewno jakaś tam elastyka w projekcie i to też nie zawsze jest dobrze, no ale jest to jakieś tam rozwiązanie. No i na końcu myślę, że takim ostatnim krokiem, czy też ostatnim planem naprawczym może być zmiana w samym zespole. To znaczy zanim zmienisz firmę, to możesz, tak ładnie mówiąc, zmienić firmę w firmie, czyli no, bo tak naprawdę zmiana firmy to przede wszystkim jest zmiana osób, które będą odpowiadały za ten projekt, bo zasady zasadami, ale tak naprawdę ja uważam, że współpraca jest tak dobra, nie jak umowa, która łączy dwie firmy, tylko tak dobra jak ludzie, którzy pracują nad tym projektem, więc być może zmiana zespołu, czyli osoby, która zarządza projektem, osoby, która, nie wiem, testuje ten projekt, czy osoby, które piszą kod, na takie, które, nie wiem, są z jakiegoś powodu lepiej przystosowane do pracy w tym projekcie, czyli, nie wiem, odpowiadają ci na poziomie komunikacji, czy uważasz, że są bardziej merytoryczne, czy lepiej uzupełniają te braki, które ty masz w organizacji, jakkolwiek to zdefiniujemy, no ale może być tak, i ja sobie taki scenariusz wyobrażam, że zmiana ludzi, którzy, nie chcę brzydko powiedzieć, ale są słabym ogniwem tej współpracy i tu uczulam, że to bardzo często może okazać się zmianą obustronną, to znaczy i po stronie dostawcy, i po twojej stronie może nastąpić konieczność zmiany w zespole, no to często jest taki plan, który no, wydaje się, że jest już takim planem ostatecznym, ale też potrafi dać bardzo fajny efekt i bardzo taką pozytywną zmianę. No bo czasami tak po prostu jest, że nawet jak wszystko idzie dobrze, to po prostu ludzie się nie dogadują i to ciąży na tej współpracy, więc samo oczyszczenie atmosfery może odetkać ten fan po prostu pracy projektowej. No i co? No i podsumowując, przed zmianą myślę, że warto poszukać szansy w takiej otwartej rozmowie, w takiej próbie wdrożenia jakichś zmian, które wszystkim pomogą, no i po prostu obserwować, co się zmieni. Ja lubię mówić, że nikt nie wkurza się bez powodu. To znaczy zawsze, jeżeli ktoś przychodzi, powiedzmy sobie, trochę bardziej podminowany, no to coś za tym stoi i tam stoi jakaś potrzeba, która wynika z bardzo różnych rzeczy. Czasami jest to brak poczucia komfortu, czasami to jest lęk przed tym, że ten ktoś nie ma wystarczających argumentów, żeby pójść do zarządu i gdzieś mu się tam po prostu ulewa. Czasami to jest jakaś taka niechęć osobista, ale ona też zazwyczaj z czegoś wynika. No ale na końcu ten projekt jest robiony przez ludzi. I o ile ci ludzie chcą zrozumieć swoje potrzeby i dbać o tę jakość współpracy, to najczęściej tam się znajduje przestrzeń do rozmów i zmian. Nie zawsze oczywiście te zmiany dochodzą do skutku i to też jest jakiś tam problem sam w sobie. Natomiast jeżeli w projekcie spotkają się odpowiedni ludzie, to wydaje się, że dużo rzeczy można ze sobą po prostu przepracować. I uważam, że kończąc już wątek momentu i podjęcia decyzji, czy w ogóle zmieniać firmę, no to uważam, że dopiero po tym, jak dasz szansę sobie i firmie, a mimo tego ta współpraca dalej obiektywnie się rozładzi, czyli nawala ta komunikacja, o której mówiłem trochę wcześniej, nawala jakość w projekcie, zakres czy budżet, no to wtedy rzeczywiście może nie ma sensu robić drugiego, trzeciego czy tam siódmego planu naprawczego i zmiana firmy może być dla ciebie najlepszą opcją. No to przechodzimy do drugiej kwestii, czyli tego, kiedy jest dobry moment na zmianę. Tak jak wspomniałem, biorąc pod uwagę, że zmiana jest raczej zawsze niewygodna i to z wielu różnych powodów, między innymi z tego, że wytrąca się trochę człowieka z komfortu, a efekt jest też nie do końca pewny, no to raczej trudno mówić, że jest jakiś dobry moment na zmianę, bez żadnej gwiazdeczki, ale oczywiście są momenty lepsze i są momenty gorsze. I żeby to lepiej sobie zobrazować, to zacznę może od tego, że każdy projekt wdrożeniowy, szczególnie te duże, ma jakieś swoje etapy. Niezależnie od tego, jaki przyjmiemy sobie model pracy. To może być w przypadku bardziej takiego kaskadowego podejścia analiza, później design, później wdrożenie, później integracja, później rozwój i utrzymanie. W przypadku bardziej zwinnym to mogą być, nie wiem, spisane najważniejsze potrzeby biznesowe, wdrożenie jakiejś dużej funkcji, czy jakiegoś takiego bardzo istotnego przyrostu. No, możemy to definiować jakkolwiek, ale jakieś etapy się prawdopodobnie w takim projekcie pojawią. No, albo przynajmniej w danym momencie można rozejrzeć się po tym, jak sytuacja wygląda i powiedzieć sobie, że da się doprowadzić projekt do końca jakoś tam przyjętego etapu. Czyli na przykład, jeżeli jesteś 2 miesiące po rozpoczęciu projektu i będzie trzeba podjąć decyzję, kiedy jest najlepszy moment na zmianę, no to można przyjąć, że na przykład dobrym milestone'em będzie realizacja projektów graficznych do końca, no i spisanie zakresu projektu, czyli zamknięcie tego etapu, nazwijmy to koncepcyjnego. Jeżeli jesteś tam, nie wiem, gdzieś tam w połowie prac, nie wiem, nad jakimś, powiedzmy, konfiguratorem czy nad integracją, to nawet jeżeli nie masz zdefiniowanego tego jako etap w projekcie, no to można określić, że takim najlepszym momentem będzie zakończenie prac nad tym konfiguratorem czy nad tą integracją, czyli takie zamknięcie takiego dużego tematu, który pozwoli w miarę luźno przekazać sobie informacje o tym, co dalej, i te takie, powiedzmy sobie, filary są po prostu pokończone. I taka luźna definicja etapu jest mi potrzebna do tego, żeby podzielić się z tobą następującym stwierdzeniem. Im bliżej końca danego etapu, tym mniej sensowna jest zmiana jednej firmy na drugą. I teraz trzeba jeszcze trochę w tym wszystkim porzeźbić, żeby nie zostawać się z tak ogólnie przyjętą koncepcją. Takim najbardziej naturalnym momentem na zmianę jest moment, w którym rzeczywiście jedna praca się kończy, a zaczyna druga, czyli właśnie kończy się, nie wiem, analityka i grafiki, a zaczyna wdrożenie, czy domykamy ten etap, tak jak mówiłem o konfiguratorze, jakby zamykamy coś, co jest duże i będzie bardzo upierdliwe przekazanie tej części prac samej w sobie. Więc generalnie chodzi o to, żeby jak najbardziej ograniczyć tarcie przy zmianach jednej firmy na drugą. Więc pokończenie rzeczy, które jakby później trochę uproszczył komunikację, jest właśnie takim momentem, w którym ta zmiana może nastąpić. I z mojego punktu widzenia najgorszym momentem, takim z punktu widzenia biznesowego, jest zmiana w okolicach powiedzmy 90% projektu czy etapu. No bo może się wtedy okazać, że taka zmiana bardzo negatywnie wpłynie na terminy, bo jeżeli według planu, przykładowo do końca został miesiąc, czyli za miesiąc będziesz miał MVP wdrożone na produkcji, a ty sobie zaczniesz grzebać przy firmie wdrożeniowej, no to jest duże ryzyko, że zobaczysz taki projekt dopiero po roku. Być może. No oczywiście jest to też kwestia tego, na ile ten miesiąc, o którym mówię, jest na papierze, a na ile to jest miesiąc, który jest siódmą deklaracją takiego terminu, bo może się okazać, że już sobie tam te terminy były przesuwane. I zahaczmy jeszcze o tą drugą stronę medalu, bo to też jest w sumie ważna kwestia. Czyli jedna rzecz to właśnie te terminy, a skoro już o tym mówię, no to też druga sprawa, czyli jeżeli jesteś na końcu projektu, to no, warto się zastanowić, czy warto rozgrzebywać i wsadzać kij w mrowisko w momencie, kiedy już tak niewiele zostało do końca pracy, ale raz, być może to nie jest tak do końca tak niewiele, jakby się mogło wydawać, albo jak to wygląda na papierze, a druga rzecz, trzeba sobie też obiektywnie odpowiedzieć na pytanie, czy pozwolenie tej firmie do wiezienia tych pozostałych 10% nie nabije tak dużego długu technologicznego, że później do pracy nad kodem będzie potrzebny bardziej egzorcysta niż firma wdrożeniowa. Czyli jeżeli jest sytuacja, że ta firma, która dla ciebie pracuje, no widzi, że ten projekt po prostu wykoleja i on się wykoleja coraz bardziej, bo tam już dawno się przypalił budżet, terminy i zakres się w ogóle posypał, no to te 10% no, może się okazać w długiej perspektywie, że to będą pieniądze wydane w błoto, więc wtedy być może warto nawet trochę dłużej poczekać, niż zakopywać się jeszcze bardziej w tych ruchomych piaskach, więc tu nie jest to taka oczywista decyzja i nie chciałbym, żebyś sobie to przyjmował właśnie na takiej zasadzie, że 90% to czekamy, a 50% to jedziemy. Czy początek etapu to jedziemy, a każdy inny moment to trzeba poczekać, bo nie jest to takie oczywiste. Natomiast na takim dużym poziomie i tak z lotu ptaka patrząc, no to im dalej jesteśmy, czy im bliżej jesteśmy zakończenia etapu, tym ten moment wydaje się mniej sensowny. Co nie oznacza, że sensowny nie jest. I tak mówiąc, już podsumowując ten moment zmiany, to na najbardziej ogólnym poziomie, czyli tak rzeczywiście patrząc bez wiedzy szczegółowej, bez tego, jak ta firma pracuje, na ile te deklaracje były poparte rzeczywistością i tak dalej, to najbardziej komfortowym momentem wydaje się albo jakiś koniec analizy, albo koniec prac graficznych, no bo wtedy firma po prostu wjeżdża na wdrożenie. To może być też zakończenie wdrożenia MVP, bo wtedy firma wjeżdża na rozwój, ale jakby ten sklep już zarabia na siebie, więc no, ten czas, powiedzmy sobie, zmiany no, nie jest aż taki bolesny, bo przynajmniej się zaczyna już zwracać. A jeżeli jesteś pomiędzy tymi etapami, no to już trzeba sobie policzyć na spokojnie, bądź przy pomocy eksperta, o tym jeszcze pewnie też ze dwa słowa powiem, policzyć sobie, co zyskasz, a co stracisz na zmianie w tym danym konkretnym momencie. I mówiąc o ekspercie, mam też, to może teraz rozwinę, ważne tutaj jest to, żeby no nie władować się w taki scenariusz z ekspertem typu hydraulik. Jeżeli kiedyś wołałeś hydraulika do domu, no to wiesz, że częstym problemem jest to, że on przyjdzie i powie, że tam jest cała instalacja zawalona i ktoś, kto to robił, to był jakiś dzban i tak naprawdę to najlepiej to by było wrzucić granat i zrobić od nowa. Więc tego też się trzeba wystrzegać, tym bardziej, że no firmy też nie są święte, a przynajmniej nie wszystkie są święte i jeżeli pójdziesz po audyt kodu czy po jakąś tam analizę, a trafisz na firmę, która akurat ma tam dziurę w realizacji, no to ona ci naprawdę powie, że tam warto już teraz natychmiast zmienić firmę wdrożeniową, bo zaraz to będzie po prostu apokalipsa, a nie zawsze tak jest, więc tutaj trzeba będzie szczególną uwagę zwrócić na to, żeby ale to wszystko było poparte takimi obiektywnymi argumentami. No i oczywiście niemały wpływ na te decyzje będzie miał jeszcze sposób zmiany firmy i to, jak ten proces będzie przebiegał, no ale o tym już w następnym punkcie. No to teraz parę słów o samym procesie. Przede wszystkim, i to jest chyba najważniejsza część w ogóle całego tego odcinka, i to warto pewnie sobie podkreślić, że ten proces zmiany będzie w dużej mierze tak dobry jak to, w jakich relacjach rozchodzisz się z tą firmą. I to jest znowu taka myśl uniwersalna, bo jeżeli jest na przykład tak, że z tą firmą jesteś w dobrych relacjach, no to po pierwsze jest duża szansa, że w ogóle nie będzie konieczności tej zmiany, bo te plany naprawcze się wdrożą i się tam dotrzecie. Natomiast no, jeżeli się nie uda, no to ta relacja, w jakiej się rozstajecie, będzie tutaj bardzo istotnie wpływała na to, jak to wszystko będzie mogło wyglądać. I wrócę tutaj na chwilę do poprzedniego punktu, bo mówiłem o tym, że w takich 90% realizacji prac zmiana firmy wdrożeniowej może być dość skomplikowana, bo zajmie to dużo czasu, trzeba się będzie rozejrzeć po kodzie i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli firma, która dotychczas cię obsługiwała, otwarcie zadeklaruje ci pomoc i później się będzie z tej deklaracji wywiązywać, pomoc w przejęciu projektu przez inną firmę, to troszeczkę zmienia to pogląd na timing. No bo jeżeli sobie powiecie, że no ta współpraca nigdzie nie idzie i w zasadzie to no nie ma sensu tego ciągnąć i zostanie ta decyzja po prostu obustronnie przyjęta jako fakt, no to no mówiąc wprost, to może faktycznie nie ma sensu tego ciągnąć i czasami bardziej uzasadnione jest to, żeby nawet w 90% przejąć ten projekt z różnych powodów, na przykład z takich, że inna firma ma, nie wiem, lepsze moce przerobowe, czy większe kompetencje, żeby to dowieść na wyższej jakości, czy cokolwiek innego. No i jeżeli ta pierwsza firma deklaruje swoją pomoc, no to nawet jeżeli coś jest rozgrzebane, to przy takim bardzo płynnym, partnerskim i takim, nazwijmy to, harmonijnym przekazaniu projektu, no to nie powinno być to tak naprawdę dużym problemem, że ten projekt jest rozgrzebany. No bo to jest trochę tak, jakby ten projekt migrował między zespołami w obrębie jednej firmy, czy jakby doszła nowa osoba do projektu. Po prostu trzeba coś przekazać, no ale jeżeli te dwie firmy przez jakiś czas by wspólnie pracowały nad tym projektem, czy jedna byłaby pod telefonem, czy to przekazanie by się odbyło w taki sposób bardzo płynny, no to w zasadzie większość tarć zostaje wyeliminowana. I w sumie wtedy ten timing rzeczywiście ma troszeczkę mniejsze znaczenie. I tutaj nawiasem mówiąc, warto spróbować nawet powalczyć o taki zapis na poziomie formalizacji umowy, żeby w razie czego firma, no jak nie z chęcią, to przynajmniej musiała podjąć się takich działań, które doprowadzą do wylądowania projektu innego dostawcy. No właśnie na wypadek, gdyby się okazało, że trzeba się rozstać, a ta firma chciałaby stanąć okoniem, a wiem, że różnie to bywa, wiem, że no niestety są firmy, które się obrażają i no jak nie z nami, to z nikim i rzeczywiście tak bywa, więc fajnie jakby mieć to po prostu zapisane w umowie w takim najgorszym wypadku, że no, nazwijmy to jak nie pało, to młotkiem. A tu z kolei nawiasem mówiąc, jeżeli słuchasz tego odcinka, a jesteś właścicielem takiej firmy wdrożeniowej czy jakiejkolwiek innej agencji, bo z agencjami SEO, marketingowymi i tak dalej też pewnie są podobne problemy, to moja rada jest taka, żeby właśnie dokładnie w ten sposób wyglądało przekazanie projektu, jak mówiłem na samym początku tego punktu, czyli bezszwowo, w duchu współpracy, w takiej przyjemnej, porządnej, partnerskiej relacji i atmosferze. No bo ja nie znajduję powodu, dla którego miałoby się to odbywać w innych warunkach. To znaczy, trzeba powiedzieć sobie wprost, no nie wszystko się wszystkim w życiu udaje, a czasami jest tak, że no, sama atmosfera wyklucza trochę fajną współpracę. I wydaje się, że skoro już ta decyzja została podjęta, to nie ma sensu jakoś tego kwestionować. Warto wykazać się tutaj jakąś taką odpowiedzialnością cywilną, czy jakkolwiek inaczej to nazwiemy, i spróbować no już w tej, nazwijmy to, takiej, w tym takim, z tego ostatniego zadania się wywiązać naprawdę profesjonalnie i zostawić po sobie takie w miarę pozytywne wrażenie. To znaczy, no umówmy się, że nikt nie zmienia wygrywającego zespołu i ta zmiana z czegoś oczywiście wynika. I ja wierzę, że to może być tak, że nawet będąc właścicielem firmy, czujesz się w jakimś tam sensie pokrzywdzony przez taką decyzję i czasami nawet będziesz miał rację, czując się pokrzywdzony przez taką decyzję, i ja wiem, z jakimi klientami rozmawiam i też mam czasami takie poczucie, że te agencje zostały skrzywdzone tą zmianą. No niemniej ta zmiana nastąpiła i można powiedzieć, że to już jest koniec. Więc to ostatnie zadanie pod tytułem rozstanie się w takiej pokojowej atmosferze wydaje się zadaniem, które każdy jest w stanie emocjonalnie dźwignąć i po prostu warto przynajmniej spróbować do takiego scenariusza doprowadzić. No ale apel apelem, a rzeczywistość bywa różna, rzeczywiście bywa różna. No i trzeba się przygotować na różne warianty. I najpierw może krótko o tym, jak wygląda taki proces zmiany dostawcy z mojego doświadczenia. Pierwszy krok, kiedy przychodzi do mnie klient, to są takie rozmowy, które bardzo mocno przypominają rozmowy handlowe. To znaczy rozmawiamy sobie o tym, co jest do zrobienia, co było zrobione, z czego wynikają zmiany, co tak naprawdę jeszcze tam przed nami zostało, jak wygląda ten projekt i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie dążymy do tego, żeby ustalić sobie taki poziom zero, który byśmy osiągnęli przy tych takich pierwotnych rozmowach, czyli jakby chcemy zrozumieć ten cel projektu, być może tutaj nawet by się pojawił jakiś taki kosztorys, który by symulował sytuację, gdybyśmy my to robili od zera, to kosztowałoby to tyle i zajęłoby to tyle czasu. Czyli takie jakby no, wyzerowanie sobie tego poziomu, żeby było w ogóle od czego zacząć. I krok drugi, już mając ten poziom zero, to jest nałożenie na ten poziom stanu bieżącego projektu. Czyli powiedzmy sobie, że mieliśmy na przykład, nie wiem, zestaw widoków i brief przedwdrożeniowy, taki sensownie rozpisany. No i wyceniamy to tam, nie wiem, na 2 lata pracy i tam 1,5 miliona. No ale się okazuje w toku rozmów, że ten, znaczy no nie okazuje się, tak po prostu będzie, że skoro przejmujemy projekt, no to ten projekt na jakimś etapie już jest. No i w tym, na jakim etapie jest projekt, trzeba się po prostu porządnie rozeznać. I tutaj następują jakieś pierwsze wymiany materiałów, czyli tu można się wymienić kodem, można się wymienić dostępem do backlogu, dostępem do repozytorium, czasami do serwera produkcyjnego, czy tam deweloperskiego, zależy w jakim stanie jest projekt. I rzeczywiście celem jest to, żeby się rozeznać i zrozumieć z tego poziomu zero, jak dużo jest zrobione, co jeszcze zostało do zrobienia i na ile to, co jest zrobione, ma w ogóle sens. No i dzięki temu my jesteśmy w stanie rzeczywiście ocenić, ile z tego wszystkiego do końca projektu zostało, i w którym jesteśmy momencie, w jakim momencie wchodzimy do projektu, żeby się też nie okazało, i tak też często bywa, że to klasyka gatunku, że przychodzi firma, mówi, że tam ma już projekt w 90% skończony, wymieniamy się backlogiem, się okazuje, że tam ktoś tak jest dobrym optymistą, to połowa, ale to tak z przymrużeniem oka, więc nawet nie cała połowa projektu jest zrobiona, więc jeszcze kupa roboty i to 90% to było takie mocne palcem po wodzie. Bywa też różnie w tym momencie, jeżeli chodzi o jakość projektu, bo rzeczywiście może się okazać, że zakresowo jest całkiem nieźle, natomiast no, nazwijmy to tak, może być tak, odbieli, że wszystko jest faktycznie super i po prostu wchodzimy i kończymy projekt, tam zostały 4 zadania do zrobienia, do takiej czerni, że w zasadzie to no, najbardziej optymalnie byłoby zacząć z tym projektem od nowa, gdzieś tam na boku i po prostu poprzerzucać sobie te funkcje, które jako tako wyglądają i nie są jakoś mocno rozbebeszone, czy tam przerzucić logikę, którą ktoś już raz wymyślił, żeby tego nie wymyślać od nowa, czy są jakieś tam, nie wiem, drobne rzeczy, które nam się przydadzą, ale reszta to w sumie do wymiany. No oczywiście przez wszystkie pozostałe odcienie szarości. No i całe to takie rozpoznanie projektu, całe to takie grzebanie w kodzie, oczywiście na takim w miarę wysokim poziomie, ma na celu taką pobieżną ocenę, co my tak naprawdę mamy do zrobienia. Czy te informacje, które przychodzą, że tam zostało 10% pracy, to jest rzeczywistość? Czy ten projekt w ogóle jest w takim stanie, że jest sens go rozwijać? Jak dużo realnie zostało pracy, żeby to pojawiło się na produkcji, się nie zawaliło i tak dalej, i tak dalej. Więc wychodzi nam z tego taki plan działania. No i oczywiście znowu, im bardziej ten projekt był poukładany, czy był na wstępnym etapie, no to tym jest łatwiej, no bo po analizie i grafikach to będzie po prostu etap wdrożeniowy do zrobienia i tutaj tego kodu no, nie będzie jakoś tam za bardzo trzeba oglądać, być może go nawet nie będzie wtedy wcale. Czasami będzie to lista zadań do dokończenia sklepu plus cały backlog rozwojowy, czasami jeszcze coś innego, no ale dzięki tej pracy, którą wykonujemy, przynajmniej wiemy, od czego zaczynamy projekt i od czego zaczynamy i dokąd właściwie idziemy. I tu znowu wrócę jeszcze do tego urealnienia swoich oczekiwań co do tego etapu. Chciałbym, żebyś uważał na takie zabiegi, o których mówiłem, czyli na przykład, że w 90% projektu dajesz komuś kod do audytu, żeby na tej podstawie podejmować decyzję o zmianie firmy. No bo umówmy się, że w takim audycie zawsze coś wyjdzie, tu no jak ten audyt pójdzie nie tam, gdzie trzeba, to się właśnie odpali taki tryb hydraulika, ale nie zawsze jest to powód do zmiany. Może być na przykład tak, że akurat firma sobie zaplanowała, że te 10%, w tych 10% projektu między innymi te rzeczy, które sobie tam zrobiła na szybko, to je poprawi, czyli to takie, nie wiem, błędy optymalizacyjne, czy jakieś takie ubytki składniowe sobie po prostu pouzupełnia i zrobi jakiś refaktor. Tego nie wiemy. Natomiast ja bym był bardzo daleki od podejmowania decyzji na podstawie audytu, bo no, te audyty mają bardzo różną intencję, a prawda jest taka, że jak się będzie szukało, to się zawsze coś znajdzie. No a z drugiej strony taki bardzo głęboki audyt może się też w którymś momencie okazać bezużyteczny, no bo w sytuacji, kiedy na przykład, nie wiem, zostało dosłownie tam 3 zadania do zrobienia, nie wiem, oszlifowanie strony kontaktowej, żeby uruchomić sklep, no to pomijając, że ja już wtedy w ogóle bym raczej starał się nie zmienić firmy, no ale bywa, że trzeba, no ale w takiej sytuacji, kiedy trzeba doszlifować tą stronę kontaktową, no to nie ma sensu robienie audytu, a już na pewno nie ma sensu wdrażanie poprawek z audytu, no bo w sumie po co? Jeżeli ten sklep będzie działał, a ty nie planujesz żadnych zmian, no to może nie jest najbardziej priorytetowe prostowanie innych części, które no, po prostu działają. Może, znaczy, żeby zachować taki puryzm technologiczny, to na pewno zawsze warto, no ale być może po prostu w innym momencie, więc no tutaj trzeba ostrożnie z takim audytowaniem się i wyciąganiem wniosku na podstawie audytu, szczególnie jeżeli on idzie do innej firmy technologicznej. No i co? No i tak to wygląda od strony organizacji. Po tym wszystkim przechodzi projekt w taki tryb takiego przejęcia techniczno-organizacyjnego, no bo tam po kolei się już po prostu przynosi repozytorium, backlog, wersje testowe, wersję produkcyjną, wersje deweloperskie. No oczywiście przy założeniu, że to nie były twoje środowiska, no bo jeżeli to jest twój serwer i ty nim zarządzasz i masz go pod kontrolą, to w sumie pewnie nawet nie ma sensu tego zmieniać. Być może nowa firma wdrożeniowa będzie chciała wdrożyć jakiś tam swój standard, jeżeli będzie odpowiedzialna za serwery, czy jakieś ustandaryzować sobie przepływ pracy, ale to są już takie rzeczy bardzo techniczne. Warto wiedzieć, że one tutaj się mogą się po prostu wydarzyć. No i od tego momentu firma zaczyna pracę. I w zasadzie tutaj, tu mamy tyle. No i na koniec zostaje taka część bardziej, nazwijmy to, częścią taką porządkującą, ale ona też jest niezwykle ważna. Z punktu widzenia nawet, no myślę, RODO. Po prostu pamiętaj o tym, żeby pozabierać poprzedniej firmy wszelkie dostępy do sklepu, do serwerów, do kont testowych. Warto też zwrócić tutaj uwagę na to, żeby poprzenosić sobie licencję, jeżeli firma coś kupowała w twoim imieniu. No, żeby nie było takiej potrzeby, że tam za 2 miesiące trzeba będzie doszukiwać się kontaktu do firmy w jakimś tam celu, tylko faktycznie mieć to wszystko pod kontrolą w momencie, kiedy ta firma się zmieni, żeby później nie musieć dopytywać. No i co? No w zasadzie tyle. Od tego momentu już pracujesz z nową firmą, ze starą się żegnasz. Miejmy nadzieję w relacjach partnerskich i pełnych takiego wzajemnego szacunku. No bo to też może pomóc, szczególnie wtedy, gdy po miesiącu jednak mimo wszystko okaże się, że trzeba będzie o coś dopytać. To życzę ci tego, żeby po drugiej stronie ktoś ten telefon odebrał, pomógł znaleźć brakujące odpowiedzi, a może pomógł też technicznie tej nowej firmie, żebyś no ostatecznie ty osiągnął sukces w projekcie, no bo przecież po to te projekty się zaczyna. Na koniec dosłownie kilka zdań podsumowania. Pamiętaj o tym, że zanim podejmiesz decyzję, że no, zmiany są trudne i efekt zmian nigdy nie jest stuprocentowo pewny. Oczywiście bywa tak, że człowiek sobie myśli, że gorzej być nie może, ale wiem, że życie lubi też zaskakiwać, więc nic na szybko, warto sobie porozmawiać, trochę popracować z firmą i poszukać możliwości. Jeżeli jej nie znajdziesz, no to warto też zadbać o to, żeby moment był takim naturalnym momentem w sensie cyklu życia projektu, po jakimś etapie, czy po zamknięciu jakichś feature'ów na sklepie, no chyba, że już naprawdę wyczerpały się twoje zasoby emocjonalne, no, albo ten dług technologiczny wysadzi projekt w kosmos, więc no, czasami nie ma sensu zakopywać się jeszcze głębiej. To przejęcie jest tak proste, jak to, że agencja pomaga. W ostateczności oczywiście da się wszystko zrobić bez jej udziału, natomiast no, stanie okoniem na pewno nie pomaga i jest trochę trudniejsze i wymaga więcej pracy, szczególnie przy oglądaniu kodu, nad którym pracował ktoś inny, a przy okazji jeszcze nie ma do niego dokumentacji, więc ta pomoc agencji może się przydać. No i co? Na koniec przede wszystkim upewnij się, że zmiana coś wniesie, że ty sam nie jesteś powodem tego, że ta zmiana była konieczna i być może trzeba było coś zmienić najpierw po twojej stronie, a potem być może agencję też, ale no jakąś tam pracę trzeba też odrobić w twojej organizacji. No żeby nie okazało się, że ta zmiana firmy była próbą rozwiązania problemu, który leży zupełnie gdzieś indziej. Tak czy inaczej, no jeżeli już podjąłeś taką decyzję albo nosisz się, no to mi pozostaje trzymać kciuki, bo wiem, że ten proces no bywa, że odbija się czkawką, ale miejmy nadzieję, że na końcu będzie czymś, co da ci tą satysfakcję, której oczekiwałeś, podpisując tą umowę z pierwszą firmą, więc trzymam kciuki, no i życzę powodzenia. Jeżeli chodzi ci po głowie zmiana firmy wdrożeniowej, to mam nadzieję, że po tym odcinku wiesz, z czym to się wiąże, jak dobrze się przygotować do procesu i jak sobie z tą zmianą poradzić. Zanim pójdziesz, standardowo moja prośba. Jeżeli uznałeś odcinek za wartościowy, podziel się linkiem do strony marekkich.pl lub do strony tego odcinka, czyli marekkich.pl/061, tak jak numer tego odcinka, chociaż z jedną osobą, która według ciebie potrzebuje tej wiedzy, pomożesz w ten sposób i jej, i mi, no i będę ci za to bardzo, bardzo wdzięczny. Pamiętaj też o tym, że warto śledzić mnie w social mediach, masz do wyboru fanpage i profile prywatne na Facebooku i na LinkedInie. Wybierz cokolwiek jest dla ciebie bardziej wygodne, mi jest obojętne, natomiast myślę, że warto, bo dzięki temu będziemy w kontakcie, a ty będziesz zawsze na bieżąco. Dzisiaj to już wszystko, dzięki, że wpadłeś i do usłyszenia następnym razem.